Witam Państwa, kłania się Wysław. Proszę Państwa, ta zakładka już u mnie wisi, ten artykuł już u mnie wisi kilka dni, wreszcie trzeba się za to wziąć. Ja myślę, że wiem, dlaczego mam takie zawsze opory przeciwko prowadzeniu, proponowaniu Państwu tego typu artykułu, ale wiem. I dlatego Państwu powiem, jestem człowiekiem prawdomównym. Otóż nie lubię kłótni w rodzinie. Tak jak nie lubię kłótni między Chińczykami a Koreańczykami, jakichkolwiek. Tak nie lubię kłótni między Chińczykami a Wietnamczykami. Inną sprawą jest zupełnie, są Japończycy. Ale to też za tym nie przepadam, ale tam jest jeszcze zupełnie inna historia. Natomiast nie lubię problemów między Chinami i Wietnamem i nic na to nie poradzę, po prostu nie lubię. No a tutaj będę właśnie mówił o problemach spornych. A to jest artykuł redakcyjny Gazety Widzę z 18 września. Chiny odrzucają oskarżenia Wietnamu o naruszenie jego suwerenności. Proszę nie zapomnieć o tym, że obydwa państwa mają problemy z granicą. Nie lądową, tylko morską. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin powtórzyło w środę, że Chiny mają suwerenne prawo i jurysdykcję nad wyspami Nansha i przyległymi wodami w pobliżu tych wysp, odrzucając wielokrotne twierdzenia Wietnamu, że chińskie badania w tym obszarze naruszają ich suwerenność. Działania strony chińskiej jurysdykcji i jej jurysdykcja nad Morzem Południowochińskim jest legalna, rozsądna, bez zarzutu, powiedział Geng Shang, rzecznik chińskiego MSZ-u podczas rutynowej konferencji prasowej w środę. Geng powiedział, że strona wietnamska powinna natychmiast przerwać jednostronne działania w sprawie uchybiania zobowiązaniom państwa członkowskiego i przywrócić harmonię i spokój w odpowiednich obszarach morskich. Od maja Wietnam jednostronnie prowadzi wiercenia w sprawie ropy, poszukiwania ropy naftowej i gazów na wodach podlegających jurysdykcji Chin na Morzu Południowochińskim, co poważnie narusza interesy Chin i dwustronną umowę między Chinami i Wietnamem, a także konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie praw morza, o prawach morza, powiedział Geng. Geng powiedział, że Chiny chcą współpracować ze stroną wietnamską, aby rozwiązać problemy przez przyjazne negocjacje. Uwaga Genga pojawiła się po tym, jak rzecznik wietnamskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział, że Wietnam zdecydowanie sprzeciwia się ciągłemu naruszeniu przez chiński statek naukowy praw suwerenności jurysdykcji właśnie wietnamskiej na morzach terytorialnych określonych przez prawa morza. No więc dokładnie jest tak, że jedni zarzucają drugim dokładnie to samo. Rzecznik powiedział również, że działania, które utrudniają działalność Wietnamu, znaczy wietnamskim tym razem, ten wietnamski rzecznik ministerstwa, że działania, które utrudniają działalność Wietnamu w zakresie ropy i gazu, poszukiwania ropy i gazu na wodach terytorialnych, wietnamskich są sprzeczne z prawami międzynarodowymi. No właśnie, no tak to można powiedzieć Państwu. To wszystko. Sytuacja jest patowa, dopóki nie na forum tego ASEANu. Jak Państwo wiecie, mówię o tym od lat, od początku chyba, jak prowadzę ten kanał, mówię o tym, że są prowadzone szczegółowe negocjacje na forum ASEANu między państwami, które mają ze sobą problemy na Morzu Południowochińskim, problemy graniczne. I to nie są tylko problemy między Chinami a wszystkimi pozostałymi, czyli no nie są problemy tylko między Chinami a Wietnamem, Chinami a Malezją, Chinami a Filipinami, Chinami a tam jeszcze jedno państwo, takie małe, muzułmańskim. Ale to są również problemy między Malezją i Wietnamem, między Filipinami i Malezją. To naprawdę nie jest takie wszystko proste. No, oczywiście w Polsce to się Znaczy w ogóle na świecie to się prymitywizuje, upraszcza. No bo tak, żeby publicia rozumiała. Ta publicia, która niczego nie rozumie, żeby coś tam z tego zrozumiała. Więc najprościej mi powiedzieć, nie między Chinami a całą resztą. No, to tak nie jest. Proszę Państwa, więc od dawna są prowadzone prace nad DOC i COS. To tak się nazywają dwa dokumenty, oczywiście w skróty angielskie, nad którymi pracują wszystkie strony pod egidą właśnie OSA. No i to się ciągnie i ciągnie i ciągnie i ciągnie. Aczkolwiek wygląda na to, że coś się będzie zmieniało, a dlatego, że właśnie nawet dzisiaj jest taki artykuł wstępniak Global Times, więzi Chin z ASEANem wkraczają nowy etap wszechstronnego rozwoju. Ale o tym mówi tylko wicepremier Han Cheng. Więc nie wiem, nie wchodziłem tam jeszcze, nie sprawdzałem tego, jak to wygląda. W każdym razie nie ulega wątpliwości jedno, że przepraszam bardzo, ale uczę się grać bugi-bugi. No i mi się włączą. Widzi Państwo, więc tak, więc fakt, że w obydwu krajach rządzi partia komunistyczna, nie ma żadnego znaczenia. Zupełnie żadnego. Chińska droga do nazwijmy go komunizmu, aczkolwiek to nie jest żaden komunizm, ale chińska droga wytyczona przez partię komunistyczną zupełnie inna, kompletnie odmienna od wietnamskiej. No zupełnie co innego. Ja myślę sobie, że jeśli ustawić na jednej na jednej osi Chiny po jednej stronie, a po drugiej stronie Koreę Północną, jeśli chodzi o możliwości, o gospodarkę, o liberalizację gospodarki, o podejście do gospodarki, to Wietnam byłby tak w środku, naprawdę. Ja postrzegam Wietnam taki będący właśnie w środku między prawie olbrzymią liberalizacją, mimo wszystko, olbrzymią liberalizacją chińską, a całkowitym brakiem liberalizacji w Korei Północnej. Natomiast Wietnam to jest tak gdzieś tu właśnie po środku. Czy to jest dobrze, czy źle? Nie wiem. Nie, ja, znaczy nie, ja powiem tak. Ja bardzo nie chciałbym oceniać wietnamskiej drogi, którą wytycza temu krajowi Komunistyczna Partia Wietnamu. Nie chcę. Nie chcę dlatego, że jest tak wiele białych świń wtyka swoje ryje białe w te kraje konfucjańskie, że ja już tego mam dość. Ja po prostu nie chcę tego. Nie chcę być kolejną białą świnią, która wtyka nos nie swoje sprawy. Wietnam idzie swoją drogą. Taką idzie, jaką idzie, i koniec kropka, i nic mi do tego. Nie będę tego oceniał, bo musiałbym mieć jakąś nie podstawę, jakąś wartość, która byłaby wzorcowa, prawda? A co będzie moim wzorcem? Co ma być moim wzorcem do ocenia? Zresztą, notabene każdy, ktokolwiek ocenia jakikolwiek kraj, a w tym przypadku Wietnam. I teraz ja. Ja miałbym oceniać Wietnam, prawda? To jaki ja mam wzorcem? Jaki inny kraj miałby być dla mnie wzorcem? Chiny? Nie. W żadnym przypadku. Nie, ja za bardzo kocham Chiny i właśnie dlatego bardzo dobrze znam. Ja je bardzo dobrze znam. Więc widzę te wszystkie, te nieprawdopodobne ilości mankamentów. Więc nie, dla mnie to nie jest wzorzec do naśladowania. Japonia? No to już w ogóle bez sensu. To jest wynaturzony brytolski system z myślenia i jeszcze podlany amerykańskim sosem w ciągu ostatnich 70 lat. Bo proszę nie zapomnieć o tym, że rewolucja Meiji, dobrze mówię, w Japonii była robiona na brytolską modłę. No, a skąd się wzięła w Japonii, wziął się ruch lewostronny? Między innymi, to oczywiście tak dla tych, którzy nie wiedzą o tym, że japońskie, że to, co się działo po Meiji, to było 90% angolstwa. No, a później po 1945 roku z kolei prawie 100% amerykanizmu, więc w ogóle bez sensu. Więc dawanie za przykład Japończyków, to trzeba być wariatem, żeby coś takiego zrobić. Można ich brać jako przykład w pewnych szczególnych dziedzinach. Tak, oczywiście, ale jeśli chodzi o zarządzanie państwem, nie, w żadnym przypadku. Korea Południowa? Nie, też nie. Nie, w żadnym przypadku nie. Przecież nie zapomnijcie o tym, że w Korei Południowej jeszcze 15-20 lat temu rządziła junta wojskowa. Ja to pamiętam. No, nie jestem znowu takim bobaskiem, żeby nie pamiętać tych gigantycznych manifestacji przeciwko huntom wojskowym. I na tych huntach, ale te hunty wojskowe, trzymając ostro za mordę naród, doprowadziły do tego wspaniałego efektu gospodarczego, jaki jest. To one do tego doprowadziły. One i tylko one. Tak Kuomintang doprowadził do tego gigantycznego trzymaniem za mordę przez Chiang Kai-sheka narodu, doprowadziło do tego wspaniałego efektu gospodarczego, z jakim mieliśmy do Tajwanie do czynienia. No. To się nie wzięło z sufitu. Więc cały czas mówię, cały czas szukam tej bazy, tego wzorca, na którym się mam oprzeć. Co, na białych się będę opierał? Oczywiście ja nie zwariowałem. No więc właśnie, jeśli miałbym szukać jakiegoś wzorca, to go nie znajdę. Co, największa demokracja świata ma być tym wzorcem? Oczywiście wiecie Państwo, o czym ja mówię. Kpię z Indii, mówiąc, największa demokracja świata. Nie ma, po prostu nie ma tego wzorca. Nie ma, już nie ma. Już nie ma tych wzorców, wobec tego i one chyba nigdy nie istniały tak naprawdę. A więc nie ma do czego porównywać tych rozwoju Wietnamu, Korei, czy w tym północnej, czy południowej, obojętne, Chin, no nie ma do czego porównywać. Więc dlatego ja strasznie mam zawsze problemy wtedy, kiedy się poruszam w tym obszarze, a z czym to mam porównywać. Zresztą chyba im dłużej żyję, tym mam większy problem generalnie z oceną. Nie w Polsce, no bo tu akurat jestem, żyję, siedzę, patrzę na ten gnój. Jakby nie mam wyjścia z tego szamba. A to szambo mi podchodzi już prawie pod usta. I tu jakby nie mam wyjścia. Natomiast gdzie indziej, gdy mam zacząć jakieś porównanie, jakieś ocenie, nie. Nie, zdecydowanie nie, bo musiałbym mieć nieporównanie więcej danych niż mam do tej pory. Więcej. A ja ich nie mam, więc nie będę porównywał. Mnie się wydaje, że relacje między Chińczykami, Chinami a Wietnamem są niezwykle skomplikowane z racji zaszłości. Z racji tego, że Wietnamczycy są no jednak zupełnie innym narodem niż Chińczycy. Ja już kilka razy mówiłem o tym, że Wietnamczycy są bardzo dziwnym narodem. Bardzo dziwnym. Najlepszym dowodem na to jest to, o czym kiedyś tam mówił profesor Gablikowski, że że Wietnamczycy już po wygraniu tej wojny w 75 roku to był chyba ten, z Amerykanami, mieli do nich pretensje, że tamci nie ukończyli wszystkich inwestycji drogowych na przykład, czy lotnisz. Wyobraźcie sobie Państwo, mieli zastrzeżenie okupantów, których wyrzucili za to, że tamci nie ukończyli inwestycji. No, mieści się to w jakiś normalnie przyjętych kategoriach myślenia? Czyikolwiek? No chyba niekoniecznie. Tak, także to jest taki dosyć dziwny naród. No, a wracając już do meritum, czyli ja myślę, że to, o czym mówię od dawna i to, co Chińczycy powoli zaczynają robić, na przykład z Filipińczykami, dogadali się w sprawie wspólnych wierceń. Czy tu nie można spróbować wspólnie wiercić? Można, tylko trzeba chcieć. Skoro Chińczycy mogli się dogadać z Filipińczykami, to mogliby się w tej właśnie sprawie, przecież mają z Filipińczykami też na pieńku sprawy terytorialne. To dlaczego nie można tego samego zrobić z Wietnamczykami? No nie można, bo to są Wietnamczycy. No właśnie. Oni chcą tylko mieć wszystko dla siebie. To tak samo jak z tymi Amerykanami. Dlaczego wy, skubany Amerykanie, nie zostawiliście nam wybudowanego tego wszystkiego? Tylko żeście to porzucili i uciekli. No i ma to jakiś sens? Nie ma. Dlatego też myślę, że zrozumienie Wietnamczyków to jest trudna historia. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.